1922 roku w Zakopanem otwarto pierwszą murowaną siedzibę Muzeum Tatrzańskiego. Budynek powstał dzięki staraniom wielu osób zasłużonych dla polskiej nauki i kultury. Wystarczy wspomnieć Adolfa Scholza, Bronisława Piłsudskiego, Bronisławę i Kazimierza Dłuskich czy Marię Skłodowską-Curie. Od 100 lat gmach Muzeum Tatrzańskiego jest symbolem życia naukowego, kulturalnego i intelektualnego całego regionu. Gdzie jednak mieściło się muzeum, zanim wzniesiono charakterystyczny murowany budynek? O tym w opowieści o historii siedziby Muzeum Tatrzańskiego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Razem z pracownikami muzeum zapraszam na wyprawę w przeszłość, na początek do roku 1886. Latem tego roku Adolf Scholze, warszawski przemysłowiec, działacz społeczny i miłośnik przyrody, odwiedził w Popradzie Muzeum Węgierskiego Towarzystwa Karpackiego i podczas oglądania zbiorów zapragnął założyć podobną placówkę w Zakopanem. Dwa lata później, w marcu 1888 roku, Scholze zamówił u Antoniego Kocjana, badacza fauny Tatr i znakomitego preparatora, kolekcję ptaków i ssaków tatrzańskich. Tymczasem chciałbym zbiór ten wystawić na widok publiczny w domu wynajętym, pisał Scholze w liście do Kocjana. Po ustaleniu szczegółów, w tym ceny za kolekcję, Kocjan przywiózł zbiór do Zakopanego i przez 5 dni ustawiał w jednym z dwóch wynajętych pokoi w drewnianym domu przy Krupówkach, niedaleko miejsca, gdzie dziś stoi gmach główny muzeum. Na Krupówki wybrałem się ze Zbigniewem Moździerzem, głównym specjalistą do spraw ochrony zabytków Muzeum Tatrzańskiego.
W tym miejscu stała chałupa Krzeptowskiego, właściwie dom Krzeptowskiego, bo to był taki dom na wynajem. I w tym budynku Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, które zostało założone w 1888 roku, ale funkcjonować zaczęło dopiero po zatwierdzeniu statutu rok później, w tym domu właśnie wynajęto jedno z pomieszczeń na ekspozycję Muzeum Tatrzańskiego. Wtedy główną jak gdyby częścią ekspozycji miały być zbiory przyrodnicze. Adolf Scholze zamówił taką kolekcję ptaków i ssaków w Orawicach u Antoniego Kocjana i rzeczywiście ta kolekcja wakacje 1888 roku została tutaj przywieziona, ale już w statucie znalazła się także wzmianka o tym, że muzeum będzie też kolekcjonować eksponaty sztuki podhalańskiej.
Dom Jana Krzeptowskiego pozostał jedynie na archiwalnych fotografiach. Krupówki stały się ważnym centrum handlowym i główną arterią Zakopanego, w którym żyje dziś blisko 27 tysięcy mieszkańców. A jak było wtedy, w drugiej połowie XIX stulecia?
Wówczas Zakopane, czyli jeszcze w latach 80., już było stacją klimatyczną i oprócz zabudowy wiejskiej, która się lokowała w tak zwanym na wsiu, w pobliżu starego kościoła parafialnego, od końca wieku XVIII rozwijały się huty w dzisiejszych Kuźnicach. Ponieważ górale z na wsia wędrowali do pracy w hutach jako hamernicy i hawiarze, czyli hutnicy i górnicy, no to wędrowali oczywiście dzisiejszą ulicą Krupówki, która zresztą wcześniej była też szlakiem pasterskim. I tak jak zabudowa ludowa rozwijała się od ulicy Kościeliskiej tą ścieżką, czyli dzisiejszymi Krupówkami, tak z Kuźnic w kierunku północnym, czyli w dół, w kierunku właśnie na wsi, rozwijała się zabudowa, można powiedzieć, obca ludowej tradycji, czyli zarówno obiekty przemysłowe, jak i też domy hamerników.
A jak wtedy letnicy docierali do Zakopanego?
Przed 1886 musieli jechać furką z Krakowa. Taka podróż trwała około 2 dni. Natomiast od 1886 funkcjonowała kolej z Krakowa do Chabówki. Natomiast w 1899 roku doprowadzono kolej do samego Zakopanego i rzeczywiście wtedy już letnicy mogli docierać do Zakopanego bezpośrednio. Do dzisiejszego dworca, bo w tym miejscu się akurat kończyła linia kolejowa.
Muzeum Tatrzańskie mieściło się więc w chacie Jana Krzeptowskiego przy Krupówkach, a później przez blisko 30 lat w drewnianym budynku przy ulicy Zamońskiego. Przenieśmy się teraz do roku 1889. Wtedy to na pierwszym ogólnym zgromadzeniu członków Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego wybitny lekarz warszawski dr Ignacy Baranowski zaproponował, jak czytam w protokole, nabycie w Zakopanem gruntu celem wzniesienia na takowym zabudowań na pomieszczenie muzeum. W 1890 roku projekt budynku zlecono warszawskiemu architektowi Józefowi Piłsowi Dziekońskiemu, a muzeum stanąć miało na gruncie ofiarowanym przez spadkobierców doktora Tytusa Chałubińskiego. Warto wspomnieć, że w marcu tego samego roku do Zakopanego sprowadził się Stanisław Witkiewicz wraz z żoną Marią i 4-letnim synem Stanisławem Ignacym. Witkiewicz interesował się budową muzeum. Pisał, że jest to instytucja, która zdaje się być powołaną do tego, żeby stała się opiekunką i krzewicielką góralskiej sztuki. Na wiosnę 1892 roku rozpoczęto budowę drewnianego budynku. Stanisław Witkiewicz i znawca góralszczyzny Władysław Matlakowski starali się nakłonić Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, aby wprowadzić tam, gdzie to było jeszcze możliwe, przynajmniej charakterystyczne podhalańskie detale dekoracyjne. Dom upiększyły szczyty w stylu góralskim. Z początkiem czerwca przeniesiono zbiory z domu Jana Krzeptowskiego, a ekspozycję w nowym budynku udostępniono 15 tego samego miesiąca. Budynek nie różnił się zbytnio pod względem architektonicznym od ówczesnych zakopiańskich willi letniskowych. W 1894 roku dobudowano charakterystyczną wieżę meteorologiczną w stylu zakopiańskim. Wnętrza muzealne miały skromny charakter. Zbiory zajmowały przedsionek i dwie izby. W lewej prezentowano kolekcje geologiczne, zoologiczne i botaniczne. W prawej trochę minerałów, skał, roślin i zwierząt oraz zbiory etnograficzne i folklorystyczne. Była także biblioteka, a na strychu stacja meteorologiczna. Z tyłu, w osobnym domku, mieszkał kustosz Walenty Staszel. Aby jednak myśleć o rozwoju muzeum, instytucja musiała znaleźć się pod dachem obszernego domu murowanego. Inicjatywa wzniesienia takiego budynku zrodziła się w sierpniu 1899 roku i wiązała się zapewne z nadchodzącą 10. rocznicą śmierci Tytusa Chałubińskiego. O pomyśle przypomniano sobie znów w 1906 roku, a 7 lat później zakupiono atrakcyjną parcelę tuż przy Dworcu Tatrzańskim. Ale o tym już Zbigniew Moździerz, główny specjalista do spraw ochrony zabytków Muzeum Tatrzańskiego. Tym razem rozmawiamy przed gmachem głównym muzeum.
Do zakupu tej działki doszło w 1913 roku. Jeszcze pierwsze projekty budynku murowanego były tworzone pod działkę naprzeciwko starego gmachu drewnianego przy ulicy Zamojskiego powyżej pomnika Chałubińskiego. To stwierdzono, że to miejsce będzie po prostu miało dużo lepszą lokalizację i udało się Kazimierzowi Dłuskiemu, także Bronisławie Dłuskiej, zakupić tę działkę od Towarzystwa Tatrzańskiego i projekt, do którego koncepcję wykonał Stanisław Witkiewicz, a projekt budowlany Franciszek Mączyński, już były robione pod tę działkę. W 1913 roku 3 sierpnia wbudowano kamień węgielny. To była taka wielka uroczystość, która się tutaj na tym terenie odbywała. Budynek wznosiła firma Franciszka Mączyńskiego. Jak na ówczesne czasy była to bardzo nowoczesna konstrukcja. Stropy żelbetowe w piwnicach, stropy ceramiczne. Ale ponieważ wybuchła I wojna światowa, to początkowo tempo budowy zdecydowanie zwolniło, natomiast trzeba było w roku 1916 w ogóle budowę zatrzymać i wznowiono ją w 1918. W 1920 budynek był już w stanie surowym, ale stale nie było funduszy, żeby wykończyć wnętrza. I tutaj pospieszyła z pomocą Maria Skłodowska-Curie, która udzieliła dogodnej pożyczki na ukończenie gmachu. Jak wiadomo, dysponowała Nagrodą Nobla. Niestety szalejąca inflacja spowodowała, że stale brakowało pieniędzy. Trzeba było sprzedać drewniany gmach Muzeum Tatrzańskiego przy ulicy Chałubińskiego. W 1920 roku dyrektorem został Juliusz Zborowski, który rzeczywiście niezwykle prężnie zajął się kontynuacją budowy i uroczyste otwarcie muzeum nastąpiło 10 lipca 1922 roku. Niewykończone jeszcze były pomieszczenia poddasza. Tam zresztą funkcjonowały takie miejsca noclegowe dla naukowców. Zborowski nazywał to ironicznie Grand Hotelem.
O budowie i otwarciu murowanej siedziby Muzeum Tatrzańskiego opowiadał Zbigniew Moździerz, główny specjalista do spraw ochrony zabytków Muzeum Tatrzańskiego. Jak pisał tuż po otwarciu nowego budynku Jan Gwalbert Pawlikowski, jeden z czołowych działaczy polskich w dziedzinie ochrony przyrody, nie samo przeniesienie do nowego budynku było rzeczą najważniejszą. Główna waga reformy polegała na ustanowieniu fachowego kierownictwa muzeum. Pierwszym kierownikiem placówki oraz kustoszem działu etnograficznego został Juliusz Zborowski. Godnego współpracownika w dziale przyrodniczym znalazł w osobie profesora Konstantego Steckiego. Zborowski z jednej strony walczył o fundusze dla muzeum, a z drugiej dbał o miłą, gościnną atmosferę w murach instytucji, która, jak pisano w tamtych latach, stwarzała niezwykle sympatyczne warunki pracy naukowej, wiążąc ze sobą badaczy niezależnie od ich specjalności. Ale więcej o Juliuszu Zborowskim opowie Magdalena Kwiecińska z działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego.
Juliusz Zborowski, który był pierwszym dyrektorem Muzeum Tatrzańskiego, no jest taką postacią, która w znaczący sposób zapisała się w historii szeroko rozumianego Podtatrza, bo to zarówno jak i Podhale, Spisz, Orawa, jak i ta druga strona Tatr południowa. Juliusz Zborowski z wykształcenia był językoznawcą, natomiast dzięki Bronisławowi Piłsudskiemu stał się etnografem ludoznawcą. Przyjechał tutaj na Podhale w celu prowadzenia badań i rejestracji gwary podhalańskiej. No i w tym celu przyjechał na Podhale, zamieszkał w Nowym Targu. To było dokładnie w 1913 roku, gdy doszło do spotkania pomiędzy Juliuszem Zborowskim a Bronisławem Piłsudskim. To jest bardzo ważna data dla Muzeum Tatrzańskiego, ponieważ za namową Piłsudskiego Zborowski zaczął nagrywać na fonograf. To była wtedy taka nowoczesna metoda rejestracji dźwięku, nuty Bartusia Obrochty.
Po ponad 100 latach udało się odtworzyć i zdigitalizować te pierwsze nagrania podhalańskiej muzyki tradycyjnej. Dziś spoczywają bezpieczne w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego.
W 1911 roku Bronisław Piłsudski założył sekcję ludoznawczą przy Towarzystwie Muzeum Tatrzańskiego, do której wstąpił także Juliusz Zborowski. I w efekcie tego już zaczął być bliżej Muzeum Tatrzańskiego dzięki właśnie tej sekcji ludoznawczej. Mieszkał cały czas w Nowym Targu, ale zapewne przyjeżdżał tutaj do Zakopanego. Prowadził także taką szeroką obserwację i kolekcjonerstwo, zajmował się kolekcjonerstwem okazów dla Muzeum Tatrzańskiego. W 1920 roku został prezesem tej sekcji ludoznawczej, no i 2 lata później został wybrany dyrektorem Muzeum Tatrzańskiego. No i tu zaczyna się ta niezwykła historia, jeżeli chodzi o Muzeum Tatrzańskie, jeżeli chodzi w ogóle o Podhale, o szeroko rozumiane Podtatrze, bo niebywałe jest to, co on zrobił przy małym jakby wsparciu finansowym, przy małym zespole. Jak czytałam korespondencję, którą prowadził w muzeum, jest zachowanych około 8 tysięcy listów, które on otrzymał. Na każdy z tych listów on odpowiadał. I z tych listów dużo się dowiedziałam, co on tu zrobił, bo Zborowski nie tylko prowadził to muzeum, czyli był takim administratorem, ale także zajmował się biblioteką. Zajmował się także archiwum. Juliusz Zborowski był taką pierwszą osobą, takim pierwszym jakby kontaktem dla tych wszystkich badaczy i naukowców, którzy tu przyjeżdżali na Podhale do Zakopanego i z nim się konsultowali. Sugerował pewne tematy, sugerował pewne pola do prowadzenia badań. Praca Juliusza Zborowskiego niewątpliwie jest inspirująca, jest dla mnie inspirująca, bo jestem etnologiem, etnografem z wykształcenia. Jest takim przykładem, jak można dużo zrobić, jeżeli się po prostu chce. Ale ważną osobą, jeżeli chodzi o działalność merytoryczną Muzeum Zborowskiego, była jego żona Irmina Zborowska. Bo to, co przeczytałam w tych listach i to, co się później wydarzyło w czasie II wojny światowej, to jest olbrzymia zasługa właśnie Irminy Zborowskiej. Ona powiedziała takie słynne słowa: co było jego celem, było i moim celem. I myślę, że te słowa oddają dokładnie to, w jaki sposób ona pomagała swojemu mężowi, Juliuszowi, aby Muzeum Tatrzańskie mogło się rozwijać, mogło gromadzić nowe okazy do kolekcji. Muzeum Tatrzańskie było także dla nich domem, czyli mieszkała Irmina Zborowska, Juliusz Zborowski i w pewnym momencie także ich córka Izabela. I ten dom trzeba było prowadzić, trzeba było gotować, sprzątać, jakoś przyjmować tych licznych gości, którzy przychodzili do muzeum. I to na pewno robiła Irmina. Kiedyś przeczytałam też w jednym z listów, że ona także zajmowała się w jakimś stopniu korespondencją Zborowskiego, więc pewno chodziła na pocztę i wysyłała te listy.
Tylko dzięki niebywałej wytrwałości i gospodarności Juliusza i Irminy Zborowskich Muzeum Tatrzańskie przetrwało pierwsze trudne lata. W sprawozdaniu za grudzień 1923 roku czytam, że z braku funduszy zredukowano oświetlenie muzeum do kuchni, pokoju oddźwiernego, kancelarii i mieszkania obserwatora stacji meteorologicznej. Oszczędzano węgiel i ograniczono ogrzewanie. Wstrzymano także dopływ wody na pierwsze, drugie i trzecie piętro. W pachnącym jeszcze świeżością budynku było przeraźliwie zimno. Mimo to Juliusz Zborowski nie tracił hartu ducha. Mówi Magdalena Kwiecińska.
Przeczytałam w korespondencji do Marii Znamierowskiej-Pryferowej, etnografki. Pisał do niej tak: stan ogólny bez pieniędzy lub muzeum jeszcze nie zbankrutowało. Przeciwnie, odłożyło ten moment na lepsze czasy.
Juliusz Zborowski potrafił znaleźć wyjście z finansowych opresji, a sprawy osobiste podporządkował interesowi muzeum. Dzięki inicjatywie Zborowskiego zmieniono i uchwalono nowy statut Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego. Zgodnie z postanowieniami dokumentu rozwijała się prężnie współpraca dyrektora z badaczami w całej Polsce i Europie, a w murowanym budynku powstał Grand Hotel Muzeum. Wśród lokatorów Grand Hotelu znalazł się szwedzki naukowiec Gustav Bolinder. Jak pisał, dzięki zakwaterowaniu w muzeum badacze mogli spokojnie pracować z dala od zgiełku popularnej turystycznej miejscowości. Dyrektor muzeum żartował, że zamierzał wstąpić do Stowarzyszenia Hotelarzy, ale zrezygnował z tego zamiaru w obawie, że związek nie uzna cen jego hotelu. Badacze nie płacili bowiem nic za zamieszkanie, przekazując jedynie niewielką sumkę na obsługę. Juliusz Zborowski wspominał, że lokatorzy hotelu znikali na całe dni i wędrowali po Tatrach, prowadząc badania terenowe. W czasie deszczu porządkowali w muzeum swoje zdobycze. Koszami wynosiła służba odpadki obtłukiwanych okazów geologicznych, sterty ziemi z botanicznych łupów i stosy papierów po suszonych roślinach. W hotelu panowała ogólna wesołość. Pokoje otrzymywały osobliwe nazwy zależnie od lokatora. Był więc pokój pod prehistorycznym naczyniem na cześć małżeńskiej pary archeologów. Był zakątek pod Turoniem, odkąd pewien muzykolog umieścił przy łóżku okazowy egzemplarz Turonia. Kancelaria dyrektora nazwana została wdzięcznie bacówką. O Grand Hotelu opowiada Michał Murzyn, zastępca dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
Stoimy przed świeżo wyremontowanym gmachem głównym, piękną, odnowioną elewacją. Troszkę inaczej to wyglądało ponad 100 lat temu. Możemy się wyobraźnią cofnąć w czasie do 13 lipca 1921 roku, gdzie trwa jeszcze budowa gmachu głównego. Nie było tynku w budynku, nie było prądu, wody, nie było też ogrzewania. A jednak Zborowski 13 lipca 1921 roku stał na tych schodach i witał pierwszych gości, 5 przyrodników, którzy przyjechali do pokoi, do nowego hotelu w Zakopanem, czyli Grand Hotelu Muzeum Tatrzańskie.
Wchodzimy do środka?
Wchodzimy do środka i udamy się tam, gdzie te pokoje się znajdowały, czyli na drugie i na trzecie piętro. Wówczas pierwsi goście nie mieli do dyspozycji windy, tylko dość strome schody, ale my możemy skorzystać z windy, którą wjedziemy na samą górę. Stoimy przed salą wystaw czasowych, do której wejdziemy i spróbujemy sobie odtworzyć te pomieszczenia, które znajdowały się na drugim piętrze. Więc wchodzimy do Grand Hotelu Muzeum Tatrzańskie.
No i gdybyśmy sobie teraz mieli wyobrazić rozkład pomieszczeń z tamtych czasów, to gdzie spali ci wszyscy naukowcy? Gdzie mieli łóżka? Gdzie pili herbatę? Gdzie siadali? Gdzie jedli? Jak to wyglądało?
Wchodzimy teraz do przestrzeni, która jest jedną wielką salą. Stoimy teraz w zasadzie przy samym wejściu. Tutaj był korytarz ciągnący się przez całą długość pomieszczenia i po lewej i po prawej stronie znajdowały się różne pokoje. Po jednej stronie były 3 i po prawej również. Na końcu było jedno większe pomieszczenie. Wchodzimy na trzecie piętro przez pierwsze drzwi, które pełnią rolę przeciwpożarową. Wchodzimy na nowe już schody. Wówczas były to malutkie i dość wąskie, kręte, prowadzące na poddasze. Jesteśmy na poddaszu. Tutaj swoje miejsce miała stacja meteorologiczna i przez bardzo długo, bo 16 lat, Muzeum Tatrzańskie było takim miejscem, gdzie badano pogodę. Na dachu były urządzenia, a pokoje były urządzone w taki sposób, żeby móc te badania analizować i dokumentować. Również było tutaj pomieszczenie i pokój dla kierownika tej stacji, który zamieszkiwał tutaj przez cały okres, kiedy ta stacja tutaj funkcjonowała. Na tym piętrze znajdował się pokój, który nazywał się Dwójka, chociaż był 4-osobowy. Zborowski wspomina, że był to pokój, który był bardzo często zajmowany przez młodych naukowców, było tu bardzo wesoło, bardzo głośno i te śmiechy i radości również słychać było w zasadzie w całym budynku. Choć Zborowski twierdzi i wspomina, że ten pokój był często pusty, bo młodzi naukowcy spędzali jednak bardzo dużo czasu w terenie, wracali późno w nocy, wychodzili wcześnie rano, żeby móc zgromadzić jak najwięcej. Również w pokojach można było znaleźć odłamki, kawałki skał, gdzie naukowcy, którzy już zebrali materiał, wracali, to często też opracowywali go tu na miejscu, bądź szukając minerałów, pozbywali się resztek, które no, zalegały na podłodze w takim pokoju. Do czasu II wojny światowej Grand Hotel działał bardzo prężnie. Przez okres II wojny światowej, czyli od 1 września do 30 stycznia 1945 roku, w Grand Hotelu było tylko 5 badaczy, którzy oficjalnie zostali zgłoszeni władzom okupacyjnym. Zborowski też mówi o przybyszach niemieckich, badaczach, ale nie nazywa ich gośćmi hotelu, bo nie przyjechali tutaj na jego zaproszenie.
O Grand Hotelu Muzeum Tatrzańskie opowiadał Michał Murzyn, zastępca dyrektora Muzeum Tatrzańskiego. Po wojnie sam budynek wymagał sporego remontu, przede wszystkim z powodu zawilgocenia suteren. Muzeum jednak przetrwało i jeszcze wiosną 1945 roku rozpoczęto niezbędne naprawy budynku. Dzięki temu w marcu 1946 roku zbiory ponownie udostępniono zwiedzającym. Cofnijmy się teraz jeszcze do 1922 roku, kiedy Juliusz Zborowski objął posadę kustosza działu etnograficznego, a jego współpracownikiem w dziale przyrodniczym został Konstanty Stecki. W połowie stycznia panowie rozpoczęli gorączkowe przygotowania do otwarcia muzeum. Ekspozycja etnograficzna urządzona została na parterze, a przyrodnicza na pierwszym piętrze. Piętro drugie i pierwszy poziom poddasza przeznaczono na pracownie naukowe i bibliotekę. Dział przyrodniczy prezentował tatrzański świat fauny i flory oraz geologiczne dzieje Tatr. Znaczną część sali etnograficznej zajmowała natomiast chata góralska. Jak pisano w ówczesnej prasie, sale muzealne były czyste i przewiewne, wyczuwało się dbałość o harmonię i piękno w ułożeniu eksponatów. Zajrzyjmy dzisiaj do tej samej sali etnograficznej w świeżo wyremontowanym gmachu głównym muzeum. Rozmawiam z Anną Kozak, kierownikiem działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego.
Muzeum nasze jest w przededniu bardzo dużego jubileuszu, jakim jest stulecie otwarcia dla publiczności murowanicy, murowanego gmachu Muzeum Tatrzańskiego. I tak się składa, że ten jubileusz też się zbiega z zakończeniem remontu. Pierwszego od 100 lat tak dużego remontu tego budynku, no i oczywiście przygotowaniem nowych, stałych wystaw, które już niebawem udostępnimy zwiedzającym. I ta cała sytuacja nasuwa takie analogie z tym, co wydarzyło się 100 lat wcześniej, kiedy właśnie nasi poprzednicy, muzealnicy, olbrzymim wysiłkiem doprowadzili do wybudowania i otwarcia głównego gmachu, wyposażali go przy dużych kłopotach finansowych i oczywiście też organizowali ekspozycję przyrodniczą, etnograficzną, tak jak my dzisiaj. No to jest powodem, że nasuwają się takie różne analogie, skojarzenia i nie powiem, że nie towarzyszy temu takie troszeczkę też odczucie niezwykłości w ogóle tej sytuacji. Dla mnie takim łącznikiem tej przeszłości z dniem dzisiejszym jest właśnie model chałupy góralskiej, który znajduje się na ekspozycji etnograficznej w głównym gmachu na parterze, a jest to model, który postawiono właśnie 100 lat temu.
Stoimy koło tej chałupy.
Miała ona unaoczniać zwiedzającym, jak wygląda budynek góralski, chałupa, ale przede wszystkim jak wyglądają, jak wyposażone są wnętrza. Na belce sosrębowej, czyli takiej metryce domostwa, mamy wyciętą datę 1922.
Wejdźmy tam do środka.
I taka sama data znajduje się nad wejściem do właśnie murowanicy, do głównego gmachu muzeum, więc no, mamy dwa jubileusze. Również jubileusz postawienia tej chałupy góralskiej. To, co na pewno jest diametralnie inne, co różni nasze sytuacje, to fakt, że od tych 100 lat do dzisiaj zbiory powiększyły się niemal dziesięciokrotnie. Wówczas, czyli w 1922 roku, czy tuż przed, kiedy organizowano wystawę, właśnie w takiej chałupie no, mieściła się podobna ilość eksponatów jak dzisiaj.
Jesteśmy w Białej Izbie?
Jesteśmy w Białej Izbie. Ilość tych obiektów tutaj zgromadzonych stanowiła wówczas 12% całych zbiorów etnograficznych. Dziś jest to 1,5% całych zbiorów etnograficznych, więc w międzyczasie faktycznie przybyło ich bardzo dużo. A w 1922 roku, czyli w tym roku tak ważnym, o którym tutaj mówimy, muzeum otrzymało kolekcję Marii Bronisława Dębowskich. Obiecano już wcześniej, ale w lutym tego roku zmarła Maria Dębowska i kolekcja została przekazana już definitywnie do zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, przy czym na prośbę ofiarodawczyni właśnie miała ona być prezentowana we wnętrzu góralskiej chałupy. No tu pojawił się problem, ponieważ kolekcja piękna, fantastyczna, licząca ponad 300 obiektów, była przede wszystkim kolekcją, jest przede wszystkim kolekcją przedmiotów pięknych, przedmiotów sztuki. No trudno nią wyposażyć dwuizbowy chłopski dom. Zresztą nie były to jedyne problemy i to jest ten kolejny łącznik między sytuacją sprzed 100 lat. My to doskonale rozumiemy, zresztą chyba wszyscy, którzy organizują wystawy. No trzeba było troszkę modyfikować plany, źle postawiono chałupę. Biała Izba znalazła się niestety tej strony, której powinna. Części obiektów nie dało się zakonserwować, więc zostały zdeponowane w magazynie. Zborowski pilnował tego, żeby przede wszystkim zaopiekować zbiory i pięknie je przygotować do wystawy, no ale niestety była wielka potrzeba też już otwarcia głównego gmachu, bo te przygotowania trochę trwały, ludzie się niepokoili, chcieli zwiedzać zbiory i wreszcie 23 lipca w piękny dzień słoneczny, dokonana uroczystego otwarcia głównego gmachu. Wszystko odbyło się wewnątrz, w holu, gdzie stał model gipsowy pomnika doktora Tytusa Chałubińskiego z siedzącym u stóp Sabałą. I jeszcze dodatkowo do holu przeniesiono, wypożyczone od Stanisława Sobczaka rzeźby Janosika. I wszystko to było udekorowane jedliną. Odbyło się uroczyste poświęcenie głównego gmachu, dokonał je ksiądz Humpola, który też przybliżył zasługi muzeum, a następnie oddał głos profesorowi Janowi Gwalbertowi Pawlikowskiemu, który przemawiał. A następnie przekazał pałeczkę doktorowi Józefowi Dilowi, członkowi Towarzystwa Muzeum, który był mistrzem ceremonii. Po czym nastąpiło zwiedzanie. No my teraz też czekamy na ten moment, jest on dla nas ważny. Pewnie też w jakiś sposób powtarza się sytuacja ta, która była przed laty. Wszystko dzieje się w dużych emocjach i pośpiechu. No ale jest to dla nas bardzo taki ważny, oczekiwany moment. No i myślę, że już niebawem nastąpi i że wszyscy będą szczęśliwi, oglądając nowe oblicze Muzeum Tatrzańskiego.
O ekspozycji etnograficznej opowiadała Anna Kozak, kierownik działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego. Dziś można już zwiedzać gmach główny Muzeum Tatrzańskiego przy Krupówkach. Otwarcie budynku w stulecie istnienia odbyło się 30 lipca. Na uroczystej gali w odnowionych wnętrzach spotkało się kilkaset osób. Na drugim piętrze otwarto wystawę czasową Malarstwo na szkle – czysta forma. Obejrzeć tu można 250 odrestaurowanych obrazów malowanych na szkle i kilkanaście prac polskich formistów. Podczas uroczystości otwarcia zagrała także Orkiestra Kameralna Filharmonii Krakowskiej. Tuż przed oficjalną częścią gali rozmawiałem z obecną dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, Anną Wendę-Surmiak.
To się świetnie złożyło. Gdybyśmy nawet tak planowali, to wydaje mi się, że tak by nie wyszło, że akurat w stulecie otwarcia gmachu głównego dla publiczności my otwieramy gmach główny po bardzo dużym remoncie, który trwał właściwie 2 lata.
To chyba jest największy remont od 100 lat, prawda, tego budynku?
Tak, zdecydowanie to jest największy remont i to jest nie tylko remont budynku, to jest też remont zewnętrza i to też jest zmiana wystaw stałych. Też, co dla nas było bardzo ważne, to zaaranżowanie tutaj przestrzeni na wystawy czasowe. My wyprowadziliśmy się z naszymi dokumentami, laptopami, wszystkim wyprowadziliśmy się z gmachu głównego, bo stwierdziliśmy, że jednak przy Krupówkach to należy udostępnić przestrzeń zwiedzającym, a my sobie damy radę poza centrum Zakopanego, dzięki czemu mamy tutaj dużą salę wystaw czasowych. I druga zmiana jakościowa, jak zaczęłam pracować w muzeum 15 lat temu dokładnie, to zajęcia edukacyjne odbywały się na wystawach, na korytarzach, nie było żadnej sali edukacyjnej. W tej chwili mamy 2 nowoczesne sale edukacyjne, gdzie organizujemy zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, gdzie mamy cały sprzęt konferencyjno-edukacyjny. Po prostu niebywała zmiana.
I muzeum jest teraz otwarte dla osób niepełnosprawnych również.
Tak, to też jest bardzo ważny element tego całego remontu, że my cały czas planując tą zmianę i planując te remonty, braliśmy pod uwagę osoby z niepełnosprawnościami. Ja sama byłam lata temu świadkiem tego, że mieliśmy na przykład grupę osób na wózkach i po prostu te osoby nie mogły wejść do naszego muzeum, a teraz mamy wszystko, mamy podjazdy, mamy windy, wszystko stoi otworem też dla osób z niepełnosprawnościami.
Muzeum przetrwało wiele, przetrwało pierwsze lata dwudziestolecia międzywojennego, kiedy było krucho z pieniędzmi. Przetrwało pewnie za sprawą Juliusza i Irminy Zborowskich te trudne lata okupacji. Od 100 lat jest takim centrum życia intelektualnego w regionie i nie tylko.
Tak, i bardzo się z tego cieszymy i mamy nadzieję, że to będzie trwało po wsze czasy. Muzeum od czasu podjęcia decyzji o budowie tego murowanego gmachu głównego przeżyło bardzo wiele zwrotów, nagłych zwrotów akcji. Nie było łatwo budować takie duże muzeum w środku wsi. To jest też chyba taki ewenement, że zostało otwarte duże muzeum właściwie na wsi podhalańskiej, prawda? Nie było terenu, nie było pieniędzy. Jak już to się znalazło, to wybuchła pierwsza wojna światowa. W międzyczasie były dyskusje, jak ma wyglądać to muzeum, ponieważ sami wybitni ludzie brali udział w tych decyzjach. Oczywiście każdy miał inny pomysł na to muzeum, ale w końcu jakimś cudem udało się dojść do konsensusu i wybudowano gmach, który w tej chwili funkcjonuje. Chciałabym zaznaczyć wielką rolę Bronisławy Dłuskiej. To była taka społecznica, działaczka, pierwsza ginekolożka polska zresztą, która interesowała się bardzo wieloma inicjatywami społecznymi i wzięła sprawy w swoje ręce, widząc, że ten projekt budowy gmachu głównego idzie tak raz dobrze, raz źle. Energicznie zdyscyplinowała swoich kolegów, powiedziała: koniec dyskusji, budujemy i budujemy tak właśnie, jak Stanisław Witkiewicz chciał. No i dzięki temu doprowadziła do szczęśliwego zakończenia budowy.
Rozmawiałem z Anną Wendę-Surmiak, obecną dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, która podczas gali otwarcia wyremontowanego gmachu została odznaczona złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jej zastępczyni Katarzyna Para otrzymała medal brązowy. Pierwsza murowana siedziba Muzeum Tatrzańskiego stoi przy Krupówkach od 100 lat. Budynek, który powstał dzięki staraniom wielu osób zasłużonych dla polskiej kultury i nauki, jest dziś wyremontowany i częściowo już otwarty dla zwiedzających. Na udostępnienie wystaw stałych trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Odnowione ekspozycje będą dostępne jesienią 2022 roku. Do usłyszenia, mówił Bartek Solik.